Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Jest godzina 12:15. Rozpoczynamy otwarty mikrofon Radia Zachód. Dziś podyskutujemy o zjawisku tak zwanego hejtu, czyli o tym, co nazywamy również potocznie mową nienawiści. W debacie publicznej coraz częściej mowa nienawiści zastępuje merytoryczną wymianę poglądów, a także spór ideowy, który jest w ustroju demokratycznym zjawiskiem przecież normalnym. Ważną kwestią jest jednak to, jakimi metodami ma być on prowadzony. Coraz ostrzejszy język używany w naszym społeczeństwie wobec oponentów prowadzi do brutalizacji relacji międzyludzkich. Hejt jest powszechny w internecie, a zjawiskiem występującym od kilku lat są tak zwane farmy troli, produkujące nieprawdziwe informacje bądź szkalujące na zamówienie przeciwników politycznych. Istnieje nie do końca zbadany, choć niezwykle prawdopodobny, związek pomiędzy agresją słowną a zjawiskami fizycznej przemocy, której doświadczyli w naszym kraju i politycy, i dziennikarze, ale także osoby pokojowo wyrażające swoje poglądy w legalnych zgromadzeniach ulicznych. Identyfikację problemu komplikuje to, że nie ma precyzyjnej, powszechnie akceptowanej definicji mowy nienawiści. Przeważnie jednak sami potrafimy odróżnić, na przykład w sytuacjach pomówienia, zniesławienia, poniżenia czy gróźb, to, co jest mową nienawiści. Stosowne zapisy penalizujące to, co potocznie nazywamy mową nienawiści, znajdują się przecież w kodeksach cywilnym i karnym. W otwartym mikrofonie Radia Zachód pytamy, czy mowa nienawiści jest akceptowanym narzędziem polityki, czy też jest zjawiskiem wymagającym potępienia.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Będzie realizujący naszą audycję Paweł Kotarba. Halo? Halo? Czy jesteśmy na antenie? Jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Kto się do nas dodzwonił? Bardzo proszę. No, mamy jakiś mały problem techniczny, ale zapewne za chwilę zostanie rozwiązany. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Dzisiaj mam trochę utrudniony dostęp. Roman z Zielonej Góry. Mam troszkę utrudniony dostęp do radia, dlatego na początku próbuję się dodzwonić z lekkimi kłopotami.
Miejmy nadzieję, że teraz już będzie dobrze.
Znamy temat rozmowy, więc wszystkich, którzy nie zhejtują po tym, co powiem w tej chwili, to rozczaruję, ponieważ nie będę tego słuchał, z przykrością stwierdzam. No pięknie, piękny temat pan redaktor poruszył. Pierwszy raz w historii tej naszej Polski po 89 roku hejt się stał domeną państwa i rządzących. Ministerstwo Sprawiedliwości stało się ministerstwem hejtu. Pan Zbigniew Ziobro zatrudnił frustratów, nieudaczników, którzy nie umieli awansować w dawnych, normalnych czasach, którzy stworzyli grupę, która miała... Jest to jedyna forma reformy sądu, którą chciał przeprowadzić pan Zbigniew Ziobro. Drugą szczujnią i falą hejtu jest telewizja publiczna, która doprowadziła swoimi audycjami kłamliwymi do śmierci Pawła Adamowicza. Niczego się nie nauczyli. Dalej próbują zdyskredytować posłów opozycji, praktycznie tylko posłów opozycji. Więc hejt, wie pan, hejt w internecie nie jest taki niebezpieczny. Można kogoś zbanować, można się od kogoś wyłączyć, natomiast
jasne,
hejt sterowany przez obecnie nam miłościwie panujących jest przerażający, powiem.
Ale czy tego tylko, czy słyszał pan o aferze Wino Wrocławiu? Czy tylko jedna strona, jak pan twierdzi, no, stosuje to zjawisko?
Prezydent miasta, pan Brejza, podał do prokuratura panią, która pracowała w jego urzędzie. Ona pod karą, że tak powiem, pod groźbą i presją zeznała jakieś tam głupoty i teraz pan mówi o aferze Wino Wrocławiu?
To nie ja mówię, piszą o tym media. Piszą i mówią o tym media. A więc nie ja wymyśliłem tą aferę.
No wizerunkowo publiczne, proszę pana, to jest przerażający hejt, ponieważ również są zaciągnięte w to media. Dokładnie dlatego o tym mówiłem.
Mówiłem też o mediach takich jak Polsat i TVN, bo także w tych mediach mamy całkiem sporo informacji dotyczących tak zwanej afery inowrocławskiej. Dziękuję panu za opinię. Czekamy na kolejne telefony, kolejne opinie od naszych radiosłuchaczy. Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Dzień dobry.
Proszę pana, odnośnie mojego poprzednika, tak, to hejt to jest tylko ze strony rządzących, tak, ministra sprawiedliwości. To ja powiem panu, ta pani, która ten rzekomo hejt, który był w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ma problemy alkoholowe, sam jej mąż został. Są w tej chwili, proszę pana, w trakcie rozwodu i tak dalej. I chora psychicznie była. Teraz jest schowała się, nie ma. Więc to jest w porządku, to jest hejt ze strony. Ale jak pan, panie redaktorze, podał temu panu przykład hejtu w ratuszu w Inowrocławiu, gdzie byłem, proszę pana, w ubiegłym roku i doskonale wiem, jak tam. Prezydent, ojciec posła Brejzy, szefa dzisiejszej koalicji obywatelskiej odnośnie wyborów. To nie było, to nie było. To niech ten pan sobie spojrzy w internet, zobaczy. Są dokumenty. Poseł Brejza osobiście nadzorował. Mało tego, jego matka, a żona prezydenta Inowrocławia, ojca posła Brejzy, proszę pana, poseł Brejza osobiście nadzorował ten hejt i dawał pieniądze, ponad 250 tysięcy, proszę pana, z publicznych pieniędzy na hejt. To nie było hejtu, tak? Co pan, panie redaktorze, jak poprzedni mówił, pan gada. Był hejt i nie sam. Proszę pana, hejt jest wszędzie. I ten pan nie ma racji, mówiąc, że hejt w internecie nie jest taki. To proszę sobie przypomnieć, co doprowadzał hejty w internecie, do samobójstw, do zabójstw i tak dalej. I ten pan mówi, że to tylko ze strony hejt, proszę pana, nawet ten pan, mój poprzednik, hejt też uprawiał. I to jest ta nienawiść. A przypomnę początek.
Może nie tyle hejt, co taką informację w jedną
proszę
stronę.
Pana, tylko przypomnę, co mówił były premier Donald Tusk. W 2005 roku,
proszę
kiedy
bardzo,
przegrał
musimy kończyć,
kiedy przegrał podwójne wybory na prezydenta i do parlamentu, że na PiS głosowali tylko głupole, starsi ludzie, mohery. Zabierzcie, apel do młodych ludzi, zabierzcie dowód babciom, dzieciom.
Dziękuję,
dziadkom, żeby
dziękuję
nie
panu
głosować.
Bardzo. Czy dwie minuty pana, już minęły. Miał pan okazję wyrazić swoje poglądy. Bardzo panu dziękuję za opinię. Czekamy na kolejne, bowiem musimy umożliwić innym radiosłuchaczom dodzwonienie się do nas i również wyrażenie swojej opinii w kwestii mowy nienawiści. A przypomnę pytanie, czy mowa nienawiści jest akceptowalnym lub akceptowanym narzędziem polityki, czy też jest zjawiskiem wymagającym potępienia. Na razie takie potępienie jest wyłącznie jednostronne, jak słyszę w dwóch pierwszych telefonach. Bardzo proszę.
Witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Oczywiście hejt jak najbardziej należy potępić. Ja przypomnę, że w 1985 roku kapitan SB Grzegorz Piotrowski, jego kolega Leszek Pękala, mordercy księdza Jerzego Popiełuszki, zgodnie na procesie toruńskim przyznawali, iż do tej zbrodni pchnęły ich felietony Jana Rema, znanego dzisiaj bardziej jako Jerzy Urban, ówczesnego rzecznika prasowego hunty Wojciecha Jaruzelskiego. Oni jawnie potwierdzali, że te jego felietony zapładniały ich chore nienawiści umysły do popełnienia tejże zbrodni. No, panie redaktorze, warto też przypomnieć zaranie III Rzeczypospolitej, prawda? Stanisław Tymiński, polski Kanadyjczyk, który w 1990 roku zagroził układowi okrągłostołowo-magdalenkowemu, no na nim ze strony środowiska Gazety Wyborczej, samego Adama Michnika, wylała się taka fala hejtu. No, ja jako gorzowski licealista to doskonale pamiętam. Lżono jego żonę, peruwiankę, indiankę, jego samego Adam Michnik nazwał indiańskim mesjaszem, to było jeszcze przed epoką wszechobecnego dziś internetu.
No właśnie, i poprawności politycznej, bo dzisiaj by to chyba w Gazecie Wyborczej nie przeszło.
Naprawdę przejść się do bibliotek publicznych, zajrzeć do skrzywek Gazety Wyborczej z 1991 roku, zobaczyć, jaki prymitywny rasizm to środowisko, które teraz od nas żąda politycznej poprawności wówczas uprawiało, to się włos na głowie jeży. No, panie redaktorze, wówczas były wakacje i ten temat nam troszkę umknął, ale ja uważam, że taką nową ideologią, nowym zaczątkiem totalitaryzmu, który też właśnie uprawia hejt, jest ruch LGBT, prawda? Ja przypomnę, że tracą pracę pracownicy zachodnich koncernów, dziennikarze, artyści, zrywane są z nimi kontrakty i tak dalej. Ale jest na to sposób, no pochwalę się teraz po wakacjach, że otoczenie ich korowodem modlitewnym podczas gorzowskiego Marszu Równości było moim pomysłem. My właśnie tam pod kościołem staliśmy z różańcami, z krzyżami i ja widziałem te pełne nienawiści twarze obok nas przechodzące.
Minęły dwie minuty, musimy niestety
wypowiedź.
Dziękuję panu bardzo. Na pewno będzie okazja jeszcze wielokrotnie porozmawiać o różnych negatywnych zjawiskach, które w naszej polityce mają miejsce, a dzisiaj rozmawiamy o mowie nienawiści w polskiej polityce przede wszystkim. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Witam serdecznie, Leon, pozdrawiam.
Pozdrawiam również.
Panie redaktorze, ponieważ radiosłuchacze na pewno odniosą się do wielu elementów, ja chciałbym tak spojrzeć na naszą audycję, a właściwie na trzech muszkieterów, takich czerwonych, których kiedyś nazwałem, którzy słyną z manipulacji, kłamstwa i prowokatorstwa. No i tutaj zachodzi takie pytanie, jak
czy to jest, panie Leonie, mowa miłości, czy jest pan bliski o czym dzisiaj rozmawiamy?
Ja stoję na tej rzeczywistości, którą kiedyś powiedziałem, jeśli osąd jest zgodny z rzeczywistością, to jest to prawda. Mamy tutaj do czynienia z słuchaczami, którzy manipulują faktami, kłamią i prowokują do innych radiosłuchaczy, do jakichś zachowań, powiedzmy, mniej kulturalnych. I zachodzi pytanie, czy to nie jest hejt, jeśli ktoś używa manipulacji, kłamstwa i prowokatorstwa. Często podszyte to jest nie dość, że sami są marksistami, to jeszcze innych wyzywają od marksizmu. No to jest to właśnie... No właśnie,
czy to nie jest nielogiczne, są marksistami i wyzywają innych marksistów?
To jest właśnie, często ich też nazywam siewcami głupoty, ale nigdy nie chcą się do tego jakby odnieść i spojrzeć na siebie w ten sposób krytyczny. Czy często wymieszają jakiś niewielki kawałek rzeczywistości, tak ją zmanipulują i uważają, że idąc w tym kierunku, no udowadniają coś, czego nie mogą udowodnić, bo sam element, który chcą uprawdopodobnić, no wymyka im się po prostu spod
Panie Leonie, ale jednak,
wychodzi zwykłe bagno.
Panie Leonie, ale jednak między różnicą poglądów, nawet ostrą, a mową nienawiści, no jest różnica.
No tak, ale zgodzi się pan, że nikt z nas nie odbiera nikomu poglądu, który może wyrazić. Przy czym nie może tego poglądu wyrazić manipulując, kłamiąc, prowokując innych do takich wystąpień. No jeśli przyjmiemy takie założenia, to jak będziemy stawiać na końcu CDU, co należy udowodnić CDU? No jak to postawimy, jeśli wszystko będzie zmanipulowane, oszukane i sprowokowane? No tak nie możemy rozmawiać. I to jest właściwie hejt. Hejt, który często oglądamy i ze strony rządzących, i ze strony tu dzwoniących. Nikt nie chce postawić tezy, nikt jej udowodnić. A jak się udowodnia, to za pomocą manipulacji, kłamstwa.
Dziękuję panu za opinię i za otwarcie nowych wątków w naszej dyskusji, bo zaczęliśmy rozmawiać także o kłamstwie, manipulacji w polityce, ale zastanówmy się, czy kłamstwo i manipulacja jest mową nienawiści, czy też zabiegiem z jakiejś zupełnie innej kategorii. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Witam, Miotek z Zielonej Góry. Proszę państwa, jest teraz lato, przyjeżdżają turyści, odwiedzają nas rodacy za granicę, a w Zielonej Górze ani nie ma jednego lokalu, choćby gastronomicznego z dancingiem. No kiedyś było tych lokali kilkanaście. Pytamy my mieszkańcy, gdzie my w sobotę.
Ale audycję mamy na inny temat. Bardzo bym prosił do rzeczy. Dobrze? Już odnotowaliśmy to, co pan powiedział, a teraz bardzo proszę do rzeczy.
A jeszcze jedno tylko zdanie. A młodzież ma jeszcze gorzej, proszę.
Proszę naprawdę nie wystawiać cierpliwości radiosłuchaczy na próbę, bo oni też czekają, też chcą coś powiedzieć w tej kwestii.
O czym my mówimy? Jeśli jest manipulacja, no to kto to wykorzystuje? No to przeważnie opozycja szuka po prostu, żeby manipulować. Przecież oni mają 80% mediów w swoich łapach, tych germańsko-azbeckich, proszę pana. A nas jest po prostu wpada 20% publicznych mediów. No panie, w jakim kraju jeszcze tak jest? No powiedz pan tak uczciwie, no. Przecież my jako społeczeństwo na ulicach dogadujemy się, proszę pana, a oni w tych mediach, tych, proszę pana, tych swoich germańskich, to cały czas inaczej gadają. Cały czas czują, cały czas to społeczeństwo podburzają. Ja uważam, że źródło zła po prostu takie to jest ta właśnie TVN, proszę pana, te, i te inne stacje te właśnie, które cały czas nam plują w oczy, proszę pana. I cały czas, przez nas jest 90% normalnego, uczciwego społeczeństwa, proszę pana. Jest 10% z tą dewiacją i z tymi, proszę pana, co nas pookradali, no nie więcej, no. Ale mają po prostu to, że połowa nie głosuje, to jest to.
A na koniec, bo jeszcze trochę czasu panu zostało, czy hejt jest zjawiskiem wymagającym potępienia, czy uważa pan, że to jest taka normalna?
Proszę pana, jak najbardziej, przecież proszę zważyć, że jak nasza młodzież na to reaguje, no proszę pana, no przecież to nie może być tak, żeby po prostu pluć 1000 razy i powtarzamy podstaje się prawdą, tak? To trzeba jak najbardziej to ukrócić, proszę pana. I to powinni po prostu, szkoda, że nie mamy po prostu normalnej władzy sędziowskiej. Żeby była tu normalnie powszechna władza sędziowska, to w życiu by tego nie było, proszę pana. Dawno by platformę zdelegalizowali, proszę pana.
Dziękuję panu za opinię. Minęły 2 minuty. Musimy także dać szansę innym radiosłuchaczom. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Kłaniam się, Rysiu, Żar.
Witam pana.
Ja nie będę tak nerwowo podchodził do sprawy.
No właśnie, może więcej spokoju pan właśnie wprowadzi.
A przy okazji pozdrawiam pana Romana z Zielonej Góry, niech się trzyma. Chciałbym przejść do tematu. Panie redaktorze, wiceminister sprawiedliwości został w nagrodę zdymisjonowany, czy był powód? No był powód. Hejtował, proszę pana. No takie świństwa wypisywali, proszę pana, do profesor Gezwort, do innych, do profesora tego, jak on tam z Justiti. No, zniszczyli im życie, wie pan. No i jeśli dziś pan Marian i wielu innych uważa, że nic się nie stało, no to chwała im za to. A jeśli chodzi o tą panią, przysięgam, ja bym sobie życzył, żeby co druga taka zdolna była i miała taki rozum w rozumowaniu pisania i ubiegania się o te hejty. To jest, wie pan, to się kupy nie trzyma. Jak nagle zwariowała? Nic nie zwariowała, po prostu ukrywa się dlatego, że musi się ukrywać i... Bo wie pan,
to znaczy,
bo...
pani się nie ukrywa. Pani jest, pani Emilia, o której zapewne pan mówi,
tak, pani Emilia,
jest w trakcie
dokładnie
rozprawy rozwodowej ze swoim mężem, sędzią Szmytem, ale także się nie ukrywa. Nie, to pan mówi, że się ukrywa. Ja mówię, że się nie ukrywa.
Ukrywała się. Dla bezpieczeństwa swojego osobistego był okres, że się ukrywała. I ich, proszę pana...
To jakieś nowe informacje zupełnie pan. Ale dobrze, nie toczmy sporu o to. Moje dobra informacje są inne niż pańskie
panie
w kwestii
redaktorze
ukrywania się.
Ja powiem tak. Minister Sprawiedliwości nie może odejść, bo proszę pana, koalicja by się rozczaskała i nie byłoby większości w rządzeniu, bądź nie wiem, czy w ogóle będzie, ale byłyby kłopoty. I dlatego prezes, naczelnik państwa nie zdymisjonuje i... bo to jest, są jego zazwyczaj kadrowe decyzje, żeby odszedł Ziobro. On może nie zostać ministrem w nowych wyborach, ale na chwilę obecną musi być.
Dziękuję
to,
panu za
honoru,
opinię.
To,
minęły już 2 minuty,
zero,
także
to
dziękuję
się,
panu
to się,
uprzejmie.
To się
czekamy na kolejne telefony. I czekamy na kolejne telefony od radiosłuchaczy, a mnie ciekawi, czy państwo zauważacie zjawisko hejtu obopólnego, zjawisko hejtu takiego, który dotyczy wszystkich stron sceny politycznej, czy tylko, jak utrzymuje część z państwa, hejtuje jedna strona, natomiast druga jest niewinna i przyjmuje ciosy ze łzami w oczach. Kto się do nas dodzwonił? Dzień dobry.
Rafał Dudny, przykłania tej strony.
Dzień dobry, bardzo proszę.
Po pierwsze, jeśli chodzi o hejt, to numer według mnie w naszej kochanej Polsce, w naszej kochanej ojczyźnie, to jest TVP Info, Szymbana. To, co w waszej tam
to jest wasza jakaś siostra prawdopodobnie, bo to radio to jest niemal to jest siostra wasza, wasi koledzy. To, co u was tam się dzieje w TVP Info, to jest po prostu... To jest
no my jesteśmy w Radio Zachód, także tak, pomylił pan adresat.
Ale to wy też jesteście państwowym radiem, tak samo jak TVP.
I TVP jest to telewizją.
Ja rozumiem, dobrze, to się odniosę do TVP, nie będę tam do waszego radia, bo... Przepraszam, jestem po operacji, to ciężko mi się oddycha troszkę.
Bardzo proszę.
To są, nie da się już tego ogarnąć, to co TVP wyprawia. Proszę sobie przypomnieć taki, dam prosty przykład taki. Kilka lat temu był taki program na TVP Info, Studio Polska. Prowadził go ten program dziennikarz, który tam, nie pamiętam jego nazwiska już teraz, ale który tak strasznie walczył o frankowiczów, bo sam wziął kredyt we frankach. Protestował kilka lat, wychodził na ulicę. I był taki program o Ryszardzie Petru. Nagle w studiu dziennikarz mówi, proszę państwa, mamy bardzo ważną wiadomość w ostatniej chwili. Ryszard P. okazał się agentem. Idą do studia z koleżanką, z dziennikarką. Nagle, no chcieliśmy państwu przedstawić, jak to się ludźmi manipuluje, jak to media potrafią manipulować. To oczywiście było nieprawdą, zweryfikowali to. Ale w eter takie coś poszło. Proszę powiedzieć, co TVP zrobiło z młodymi lekarzami, jak były protesty. Kanapki z kawiorem sobie jedli. Czy to jest normalne dziennikarstwo? To już normalnie, to już nie wiem, powtórki robię z dziennika telewizyjnego. Niczym to się nie różni od tych naszych teraz wiadomości.
No ale dlatego ten dziennikarz nie pracuje, między innymi dlatego
tak,
już
ale w TVP. Ale ja nawet na Facebooku kiedyś o tym dziennikarzu napisałem, że i tak wróci do tego, i tak wróci. I się okazało, że teraz normalnie występuje i w programach bierze udział. Jak powiedziałem, że i tak dostanie prezesa ciepłą posadkę, sprawdziło się.
A nazwisko tego dziennikarza pan pamięta?
No teraz naprawdę nie pamiętam, bo to było za 3 lata temu.
No szkoda, że opowiadamy o faktach ale... i pamiętamy
tak,
je dość
wie pan, ale
wybiórczo.
Teraz program, ja nie będę szukał po internecie tego nazwiska.
Nie, no jasne, ale jeżeli pan o czymś mówi, to dobrze byłoby, żeby pan potrafił udowodnić pewną tezę. Być może będziemy jeszcze do tego wracać. 2 minuty minęły. Bardzo panu dziękuję za opinię. Czekamy na kolejne opinie, a w dzisiejszej audycji taki dla mnie nieco zabawny obraz wynika, że hejt jest tylko przypadłością jakiejś jednej strony konfliktu w zależności od tego, jakie poglądy mają telefonujący do nas słuchacze. Czekamy na kolejne opinie, może będą nieco inne. Dzień dobry.
Dobry panie redaktorze. Zacznijmy od tego może, że skąd się wziął ten hejt w polityce i te takie wzajemne ataki. Otóż ja pamiętam dokładnie, kiedy to się stało. To się stało krótko po przemówieniu świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wystąpił z bardzo ładnym przemówieniem, mówiąc do braci z PO i tak, czy to przyjaciół z PO. I w 2 godziny, 3 godziny później wystąpił Komorowski i zmieszał go z błotem. Ja wiem, że ludzie tutaj na tym stacji jest taki pan, który bardzo kłamie i mówi, że to nieprawda, ale to jest prawda, to jest nawet do sprawdzenia. Możecie państwo poszukać, sprawdzić, kto zaczął hejt i wojnę z pomówieniami, z chamstwem i z obrażaniem ludzi. A w parę dni później wystąpił Tusk i jeszcze bardziej dołożył. Tak po prostu było. I od tego się to zaczęło. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że odkąd PiS dostał do władzy, PiS ciągle był pod atakiem mediów. Bez przerwy. Był atakowany wszystko, co robił źle. Tymczasem jest to pierwsza partia, która obniżyła podatki już w 2005 roku, jak dostali się do władzy. I tak to trwa bez przerwy. Tutaj pan wyskoczył do TVP. Niech pan sobie przyjrzy, co robi Onet, co robi TVN. Tam jest dopiero hejt. Na przykład urodziny Hitlera. I tego inne podobne rzeczy. Ja pan, myśmy doszli do takiego czegoś. Nie ma argumentów opozycji, bo nie ma żadnych. Nie ma. Nie mają ani zasług, ani osiągnięć. Mało tego, doprowadzili kraj, jeśli chodzi o finanse, do stanu ruiny praktycznie. W tej chwili to dopiero widać, jakie to pieniądze uciekały, skoro w tej chwili. Cóż im zostaje? Atak. Non-stop atak. Niech pan posłucha. Ja już nawet nie chcę mówić o tym pierwszym słuchaczu.
Ale może nie oceniajmy słuchaczy, tylko zastanówmy się, bo mamy jeszcze trochę czasu. Czy pan akceptuje jako jednostka, jako pan hejt czy mowę nienawiści w polityce, czy też uważa pan, że to jest zjawisko, które wymaga potępienia?
Jak ja się wypowiadam, to mówię, skąd mam te źródła i gdzie tego trzeba szukać.
Natomiast proszę zwrócić uwagę, no bez przerwy jest kłamstwo. Nawet pan wyłapał pana tego tam, który na kłamstwie. Kiedy mówił, że ta pani się ukrywa, nigdy się nie ukrywała.
No staram się nie robić tego zbyt często.
Ale powinien pan to robić. Widzi pan, pozwalanie na używanie kłamstwa na antenie, jeśli pan wie, że to jest nieprawda, jest jednym z sposobów hejtowania kłamstwa.
No, niektórym myśli, naszym radiosłuchaczom musiałbym przerywać zbyt często. Dziękuję panu bardzo za opinię. Dziękuję za opinię. Już niestety dwie minuty minęły.
Kłamstwo jest hejtem.
Dobrze, otwieramy taki też nowy wątek. Czy kłamstwo jest hejtem? Poszerza nam się w ten sposób nasza baza dyskusji. Czekamy na kolejne telefony, opinie od naszych radiosłuchaczy. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Halo?
Halo, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Krzysztof, tu nie trzeba przerywać nikomu, tylko ogłaszać karencję. Miesiąc albo dwa miesiące zakaz dostępu do otwartego mikrofonu.
A staramy się nie cenzurować i reglamentować dostępność.
Ponieważ w internecie bym wyraźnie powiedział, że od czasu, kiedy nie wiedziałem, że jak zajrzałem do... To znaczy on powiedział tak, że od momentu, kiedy wszedłem do internetu, dowiedziałem się, ilu jest idiotów. No, i tam sobie tam anonimowo... Niby,
to jest pana opinia?
Niby Tor jest nieuchwytny, niemożliwy jest do zweryfikowania nadawcę. Nieprawda, wszystko jest do sprawdzenia. Proszę zauważyć właśnie, że nie ma hejtu, nie hejtuje ślusarz w stosunku do piekarza, piekarz do kolejarza, kolejarz do lekarza, tylko hejt pojawił się w polityce. To jest ta gałąź życia naszego publicznego, dzięki którym niektórzy, takie cwane lisy, pasożyty, żerują na dorobku tworzących dochód narodowy i oni sobie tylko przeskakują z tej partii do tej, z tej do tej, takie malowane lisy. Ja nie popieram mowy nienawiści. Kiedyś to się nazywało brudna kampania wyborcza.
Tak, mówiono.
I proszę zauważyć, że była tylko brudna kampania wyborcza, a między kampaniami był raczej spokój. Nie odnosili się do siebie
raczej tak.
Tylko coś tam sobie od czasu do czasu powiedzieli, a później szli do restauracji sejmowej na kielicha, no, żeby tą sprawę utrzymać, jakieś te stosunki towarzyskie.
Mm-hmm,
czyli widać, że to jest taka grupa ludzi, politycy, którzy są w społeczeństwach elementem zbędnym. Proszę zauważyć, że
aż tak daleko pan idzie, tak?
Polak nie ma pretensji do Rosjanina, do Ukraińca, tylko tam się ciągle na szczytach to wszystko odbywa. A my jako tacy przeciętni zjadacze chleba możemy sobie tylko od czasu do czasu coś powiedzieć w otwartym mikrofonie. Pozdrawiam.
Dziękuję panu bardzo za opinię. Czekamy na kolejne opinie. Przypomnę tym, którzy włączyli radio odbiorniki przed chwilą, że rozmawiamy dziś w otwartym mikrofonie o tym, czy hejt w sieci i mowa nienawiści to zjawiska będące elementem walki politycznej, czy to jest może nasza właśnie polityczna codzienność, na którą jesteśmy skazani, czy też powinniśmy przeciwstawiać się i moralnie piętnować tak zwanych hejterów, bez względu na to, kim oni są. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Kazimierz Windyrzecza.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Temat jest trudny.
Trudny temat. No, ale telefonów i opinii nie brakuje.
Tak. Hejt i hejterów nazywa się hejterem, się nazywa przeciwników politycznych, ludzi konserwatywnych, wierzących, chrześcijan, ludzi, którzy mają jakieś zasady, w coś wierzą. No i to jest sposób na walkę z nim. Sposób na zamknięcie ust po prostu innym ludziom. Bo ja bym porównał coś takiego, jak to jest...
Przepraszam, ale mamy pogłos. Być może jak pan radioodbiornik trochę skręci, to poprawi się emisja.
No bo jestem w pomieszczeniu trochę zamkniętym.
O, teraz jest lepiej. Tak, bardzo proszę.
Ja bym to tak porównał, wie pan, do jak Żyd, który tam mówi tam na przykład, że Polacy mordowali, to robili. A jak się podaje przykłady, na przykład człowiek
podaje przykłady tam policji żydowskiej, tych wszystkich innych rzeczy, to następuje atak i się mówi, pan jest antysemitą, zamyka się usta. I to zostało wymyślone do zamykania ludziom uczciwym właśnie ust. A czemu się to robi? No proszę pana, tak zwana ideologia gender, to służy czemu? Żeby zmienić narody, żeby walczyć, proszę pana, katolicyzm. Tak jak Polska, to jest wrzut na tyłku całej Europy, bo w Europie tego już nie ma. Jak oni mogą z Polską walczyć? No więc zaczną od kościoła. Przecież nie przypadkiem na tych wszystkich paradach LGBT lży się chrześcijan, obraża nas się naszych świętych, Matkę Boską, Pana Jezusa, w ogóle wszystkich innych ludzi, którzy wierzących, lży się po prostu. I oni nie odpowiadają za to w ogóle. Są to ludzie, którzy chodzą na czworaka, chodzą na smyczach i zachowują się bardzo obelżywie. Są różne takie, no, obraża moralności, wie pan, no, dzieci różne. I nikt na to nie reaguje, niech pan zobaczy.
Ale boi zareagować. Ale można samemu też reagować. Działa kodeks karny, działa kodeks cywilny.
Ale zostaną nazwani w ten sposób.
Mamy zawsze wybór. Dwie minuty upłynęły. Muszę panu podziękować za opinię i czekamy na kolejne telefony od naszych radiosłuchaczy, a rozmawiamy dzisiaj o tym, czy hejt, mowa nienawiści jest narzędziem polityki, jest zjawiskiem wymagającym potępienia, czy też po prostu kapitulujemy wobec niego, uznając, że każda strona sporu politycznego, bezwzględnie na jakich pozycjach się znajduje, no, musi hejtować, gdyż tego wymaga interes polityczny. Jesteśmy na antenie, dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Mirek.
Witam pana, bardzo proszę.
No ja powiem tak, ja jestem przeciwnikiem hejtu i języka nienawiści. Ja po prostu uważam, że tu powinna dyskusja się odbywać na jakimś poziomie takim kulturalnym, bez złości, bez nienawiści i przede wszystkim musi być oparta na prawdzie.
Bo bardzo istotne, to co pan powiedział.
Publicznej, bo telewizja publiczna, z tego co ja się orientuję, to nie zauważyłem, żeby telewizja publiczna kłamała. Telewizja publiczna podaje prawdę i ci przeciwnicy telewizji publicznej właśnie mają pretensje do telewizji publicznej właśnie najbardziej za to, że podają prawdę. A prawda nie jest żadnym hejtem, żadnym językiem nienawiści. Tak ja uważam. Nie?
Mówimy o faktach, tak? O faktach, które telewizja podaje.
No i tam, proszę bardzo, możemy tutaj umówić się, że obejrzymy jakiś program wiadomości przykładowo i na drugi dzień będziemy omawiać i niech ci przeciwnicy telewizji publicznej pokażą, co tam było nieprawdą. Można też tak zrobić, nie? Także ci właśnie, którzy zarzucają komuś, że mówi prawdę, to ci mówią językiem nienawiści, nie ten, który mówi prawdę. Takie jest moje zdanie na ten temat. Jestem przeciwnikiem hejtu. I tak jak na przykład zarządów Platformy, no to telewizja publiczna tutaj strasznie mówiła językiem nienawiści i krytykowała opozycję. Tam nie było mowy o ówczesnym rządzie Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Nic tam nie, na ten temat niewiele się mówiło.
Ale przepraszam, czy krytykowanie jest już mową nienawiści? Czy krytykowanie kogokolwiek jest już mową nienawiści, czy nie?
Tak, i tam krytykowali właśnie tutaj głównie opozycję, czyli Prawo i Sprawiedliwość wtedy. Także co do internetu, no internet rządzi swoimi prawami i tam różne rzeczy ludzie piszą. No tam to jest ta strefa wolności, no ale tam też trzeba umieć rozróżnić prawdę od kłamstwa.
No to tak, to jest bardzo ważne, co pan powiedział.
Tak jest, no trzeba mieć przede wszystkim wiarygodne informacje, no bo nie może ktoś kogoś tutaj punktować, używając po prostu nieprawdy.
No i najlepiej również, nie wiem, czy się pan z tym zgodzi, sprawdzać informacje, a nie ulegać tylko pierwszemu impulsowi. Czy tak?
Tak jest. I szczególnie dziennikarze powinni tutaj opierać wszystko na takich
informacjach.
Nie, że powielać, nie, bo wielu
kamyczek,
to się zdarza.
Kamyczek do naszego ogródka, staramy się to robić. Dziękuję panu bardzo. Czekamy na kolejny telefon. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy mowa nienawiści jest narzędziem politycznym i czy to jest zjawisko wymagające potępienia, a ponieważ chwilowo nie ma telefonów, to ja tylko przypomnę w takim krótkim komentarzu przypadek aktorki Joanny Szczepkowskiej, która ma przecież liberalne poglądy, jest zwolenniczką związków partnerskich, została w stacji TVN porównana, oczywiście nie przez dziennikarza, lecz przez współdyskutanta, została porównana do nazistów, gdy zwróciła uwagę na temat wpływów homoseksualnego lobby w świecie teatru. Żeby nie być jednostronnym z kolei, musimy też zwrócić uwagę na to, że uczestnicy demonstracji LGBT w Białymstoku zostali zwyzywani głównie przez kibiców Jagiellonii Białystok, którzy nie podzielają ich poglądów. A my pytamy dzisiaj o zjawisko hejtu nie tylko w internecie. Rozmawiamy o mowie nienawiści w polityce i o tym, czy ona ma tylko, czy jest tylko ta mowa nienawiści jednoźródłowa, czy posługuje się nią na przykład wyłącznie opozycja w stosunku do rządzących, czy są też ludzie z obozu rządowego, najszerzej rozumianego, którzy taki język stosowali lub stosują wobec swoich oponentów. Pytamy Państwa również o moralne oceny tego zjawiska, a może ktoś z Państwa ma pomysł na to, jak mowie nienawiści powinniśmy przeciwdziałać. To byłoby niezwykle interesujące, gdybyśmy taki głos płynący ze strony Państwa mogli usłyszeć. Coś nam się telefony w tej chwili urwały. Nasza audycja będzie trwała jeszcze kilka minut. My ją niezależnie od tego, ile będzie telefonów, musimy skończyć ze względów ode mnie niezależnych nieco wcześniej. Mamy jeszcze jakieś 2,5 minuty, abyśmy mogli porozmawiać o tym, czy mowa nienawiści jest akceptowanym narzędziem polityki, czy też jest zjawiskiem wymagającym potępienia. W oczekiwaniu na telefon przytoczę jeszcze, o, mamy telefon, a więc nie przytoczę. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Proszę pana, prawie hejtu. Ja jestem starszy człowiek. Internet używam do tego, do czego powinien był służyć. I telefon tak samo. I krótko. Nie czytać hejtu i będzie spokój. Dziękuję.
Aha, czyli to jest takie proste, jak zamkniemy oczy, to zjawiska nie ma. No, gdybyż to było takie proste, to...
Ale zjawisko jest, ale wie tak. Pan, to wówczas dopiero... No nie chciałem powiedzieć całkowicie nie korzystać z internetu. Korzystać, tylko mądrze, jak ze wszystkim. Wysuwać odpowiednie wnioski, tak. A żeby właśnie tutaj nie ubliżać sobie. Bo tak. Hejtowanie jest ubliżanie człowiek człowiekowi. Przecież nie po to jest internet, nie po to jest właśnie i audycja telewizyjna, a żeby właśnie tutaj no nie było tego, no bo to czy Polska ma tak właśnie wyglądać?
No tak.
Czy o to, żeśmy walczyli właśnie w początkach Solidarności, aby właśnie tak było? Chyba nie. Tu jeden z panów też mówił słusznie. Prawda powinna była być nie hejtowanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To mądre słowa na zakończenie naszej audycji. Spoglądam na zegar i widzę, jak nieuchronnie zbliża się godzina za 5:13, co oznacza finał dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo za uwagę, za wyrażone opinie. Żegnają się z Państwem Adam Ruszczyński i Paweł Kotarba. Do usłyszenia.